Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o różnych sposobach modelowania agregatów. Rozmawialiśmy z Kubą na temat heurystyk, które można przyjąć i rozważyć podczas modelowania granic. Rozmawialiśmy o tym, co się będzie wydarzało w projekcie, kiedy tą granicę przyjmiemy zbyt wąską lub zbyt dużą, jakie to ma perturbacje, jakie to ma konsekwencje. I rozważaliśmy jeden taki drobny przykład jakiegoś agregatu, to był dokument z załącznikami. Natomiast wydaje nam się, że warto jakby tutaj wejść troszeczkę głębiej w jakiś bardziej zaawansowany przykład i porozmawiać o takim procesie, który można przeprowadzić, takiej analizy, co by się stało, gdybyśmy rozważali różne tutaj opcje, granicy tego agregatu. Jakie będą konsekwencje i co tutaj można zadziałać. Jest ze mną znowu tutaj Kuba. Cześć Kuba, witaj.
Cześć Mariusz, cześć wszystkim.
I wspólnie z Kubą będziemy rozmawiać na temat, no potencjalnie niby prosty, zakup biletu do kina. Myślę, że tutaj każdy się odnajdzie w tym przykładzie i będzie mógł coś z tego wynieść do swojego projektu. Kuba, przykładem, który tutaj będziemy rozpatrywać jest, tak wspomniałem, zakup biletu do kina, ale z drobną, że tak powiem, z drobnym ostrzeżeniem. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o sytuacji, która wydarzyła się bodajże w 2014 roku, w Chinach na pokazie filmu Beijing Love Story, gdzie pewien jakiś internauta w taki sposób rezerwował bilety na poszczególnych seansach, że zostawiał co drugie miejsce wolne, nie? Czyli tak naprawdę co drugie było zajęte, co drugie było miejsce wolne, no i on to zrobił walentynki, więc jakby sytuacja troszeczkę taka, no niefortunna dla tych osób, które w parach chciały pójść do seansu. I chciałbym, żebyśmy tutaj się wspólnie zastanowili, jak moglibyśmy wykorzystać tą naszą ostatnią rozmowę i wiedzę o agregatach i modelowaniu niezmienników, modelowaniu granic do tego, żeby przygotować system, w którym taka sytuacja nie wystąpi. Czyli punktem bazowym jest to, że jak popatrzymy na salę kinową z góry, to sytuacja, kiedy co drugie miejsce jest wolne i ktoś zostawia celowo luki pomiędzy miejscami, gdzie nie można tej luki wykorzystać do tego, żeby tam usiadła po prostu para, no to jest sytuacja, której nie możemy jakby tutaj dopuścić w naszym systemie. I dla osób, które będą słuchały tego odcinka, to w opisie pod spodem będzie umieszczona grafika albo link do tej grafiki, tak żeby można było się w tej sytuacji odnaleźć. Modelujemy, Kuba?
Modelujemy, jedziemy.
Dobra, to jedziemy z tematem. Tutaj rozważmy tak naprawdę kilka sytuacji, kilka potencjalnych modeli, które można by tutaj przyjąć jako implementację. I rzucam od razu pierwszą propozycję. Przyjmijmy, że tym agregatem, który będzie utrzymywał te nasze niezmienniki spójności, czyli to, że nie mogę zająć jakiegoś miejsca, które już jest zajęte, będzie cała sala kinowa.
Sala kinowa, czyli taki bardzo, bardzo gruby agregat.
No grubiej się nie da.
Mógłbyś kino jeszcze jako agregat wziąć, jak ma kilka sal, nie? No dobra, ale bierzemy salę. To rozważmy kilka przypadków biznesowych, no bo żeby zacząć od czegoś pozytywnego, no to okej, taki agregat, taka konstrukcja, taki model na pewno zagwarantuje ci, że te zasady, właściwie dowolna kombinacja zasad, dopóki nie przycinasz innych sal, będzie spełniona przez twój model w środku, no bo bierzesz całą salę jako agregat, więc możesz sprawdzić sobie dowolną kombinację. Można sobie wymyśleć regułę, że jeżeli 16D jest wolne, no to 5A też musi być wolne. Bardzo głupia reguła, ale ten model na pewno może ją zapewnić. Tylko teraz to wiadomo, że to jest zasada, która nie będzie miała odzwierciedlenia w biznesie, więc raczej trzeba tutaj porozmawiać o przypadkach negatywnych. Dajmy na to, że ja chcę kupić bilet 1 i ty chcesz kupić bilet 1. Ja biorę sobie miejsce 16B, niech to będzie ostatni rząd, a ty bierzesz 16H, czyli bardzo daleko ode mnie. Niech będzie jeszcze tak, że po środku zostawiliśmy parzystą liczbę miejsc, czyli wszystkie zasady, reguły biznesowe są spełnione, Jeden z nas przegra, tak, ten wyścig, no bo jeżeli agregat jest jednostką transakcji biznesowej, co później jest reprezentowane przez jednostkę transakcji bazodanowej, no to najczęściej będziemy je blokować sobie optymistycznie i ja będę sobie rezerwował coś i ty coś innego, na końcu jednemu się uda, a innemu nie. Czyli innymi słowy, ja zawsze to nazywam, że dwa różne, zupełnie niezależne scenariusze biznesowe spotkały się na jednym koncepcie technicznym, który jeden z nich, tych biznesowych scenariuszy, nie pozwolił przepuścić. Więc chyba tutaj zbyt gruba granica. Można powiedzieć, dobra, no to nie blokuj optymistycznie, tylko blokuj pesymistycznie. No to chyba byłoby jeszcze gorsze, no bo co by się wtedy wydarzyło, że w danym momencie bilet do kina na dany seans, na daną salę może kupować jedna osoba. Ja muszę poczekać, aż ty skończysz i to przypomina mi, przywołuje taką emocję, jak się czeka na jakiejś linii wsparcia i tam jest taki głos zawsze, jesteś już czwarty w kolejce, jesteś już trzeci w kolejce. Czyli to user experience tutaj nie jest zbyt dobre. W pierwszym przypadku optymistycznego blokowania skalowalność siada, no bo im więcej użytkowników, tym więcej tych wyścigów na jednej sali będzie się spotykać, mimo że niezależne bilety możemy kupować, a w drugim przypadku w ogóle to user experience, można powiedzieć, jest na niskim poziomie i najpewniej ja po czymś takim pójdę do innego kina. Bo to tak jakbym kupował bilet przecież w kolejce do kasy na żywo, prawda? No muszę poczekać na poprzednią osobę.
Tak, i wiesz co, ten przykład od razu mi tutaj gdzieś tam wszedł do głowy, że mogłaby się potencjalnie zdarzyć taka sytuacja, kiedy ja jestem pierwszą osobą w kolejce do tej kasy, wiesz, jakby w kinie, a gdzieś tam w internecie jest, że tak powiem, cała grupa osób, które robią dokładnie to samo, tylko że z wykorzystaniem innego systemu, tego systemu sprzedaży internetowej. I w momencie, kiedy ja tutaj ten wyścig przegrywam za każdym razem, nie, to mogę w tej kasie stać dosyć długo. Nie? No bo tak. W sytuacji, wiesz, kiedy ta osoba wykonująca ten zakup przez internet przechodzi przez te kroki tej ścieżki zakupowej, gdzie załóżmy w pierwszym kroku oczywiście wybiera sobie tam odpowiedni seans, że tak powiem odpowiednią tam o odpowiedniej godzinie, wskazuje sobie ile tam chce tych biletów kupić, ile z nich będzie, że tak powiem, normalnych, ile będzie ulgowych i tak dalej i dochodzi do tego momentu, w którym faktycznie trzeba by zalokować ten zasób tej sali, no to potencjalnie tutaj w tym miejscu faktycznie występuje ten wyścig i mogę go ciągle przegrywać. No i tak jak mówisz, jeżeli przegrywam go przez dosłownie przez 15 sekund, kiedy wiesz, podchodzę do kasy i nie mogę tego zrobić, bo ktoś inny robi ten proces jakby zakupu w internecie, no to prawdopodobnie się odwracam, wychodzę i szukam innego kina, gdzie ten model jest troszeczkę inny.
Tutaj jeszcze zaznaczyłbym, że chyba nazwa tego agregatu sala nie do końca oddaje to, co my chcemy robić, nie? Bo to ta sala jest w kontekście różnych projekcji, różnych filmów. Czyli bardziej chyba seans by tutaj pasował jako nazwa. Zgodzisz się?
No tak. Wiesz, ja zawsze się śmieję, nie? Że im jestem starszy, tym jestem coraz bardziej terminologii nazi, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak, no sala będzie, to jest po prostu byt, który ma te rzędy krzesła, tak? Ale ja tego krzesła nie, czy tam tego siedzenia nie blokuję forever, tylko ja go blokuję w określonym czasie. No i ten czas można by faktycznie nazwać seansem, więc tutaj jak najbardziej. Zwłaszcza, że możemy zablokować to samo miejsce w różnych momentach czasu, bo to są różne filmy, różne seanse, więc tym bardziej tutaj ta zmiana nazewnictwa, no wydaje się jak najbardziej poprawna i słuszna. Czyli z tego wychodzi to, że przyjęcie za agregat całej sali, całego seansu jest złe, bo tracimy bardzo dużo na tej współbieżności i nawet jeżeli my pracujemy na jakby zupełnie innych częściach tego seansu, tej mapy, tych foteli, ty próbujesz na przykład uzyskać rezerwację na miejscu ostatnim, w ostatnim rzędzie, ja próbuję na pierwszym miejscu, w pierwszym rzędzie, gdzie widzę, że to nie ma żadnych reguł, które powinny mi tutaj, wiesz, mówić coś, że ja tej operacji nie mogę zrobić, bo pracujemy na zupełnie innych rzędach, no widać, że tutaj się to nie zepnie. No to dobra, to idźmy w dół, nie? To znaczy przyjmijmy, że agregatem nie będzie cała sala, cały seans, no to przyjmijmy, że tym agregatem będzie pojedynczy rząd. Reguła, która spowodowała ten problem, wiesz, na seansie Beijing Love Story, która mówiła, że nie mogę zostawić wolnego miejsca pomiędzy innymi, które rezerwuję, no w sumie odnosi się do rzędu. Więc przyjmijmy teraz, że tym agregatem będzie rząd.
Brzmi to sensownie, no bo właśnie, twój agregat obejmuje miejsca, czy właściwie siedzenia, które są razem spięte jakąś regułą, więc na początek brzmi to super. Tylko znowu, zróbmy sobie kilka przypadków takich no, z życia wziętych. Jak wygląda tak sobie myślę teraz, kupowanie biletów, jak wychodzi jakiś nowy film, jest nowy seans, piątek, 20, to co? Wchodzisz sobie jako taki człowiek, jako klient potencjalny na stronę i patrzysz, dajmy na to, że sala jest pusta na początek, bo jesteś pierwszy. Tak optymistycznie, dla uproszczenia przypadku, zróbmy sobie takie ćwiczenie. I co ty robisz? Najpewniej wybierasz jakieś miejsca, które są w końcowych rzędach, nie? Pewnie w ostatnim, gdzieś koło środka, bo to są, no tak subiektywnie rzecz biorąc, ale jednak większość się zgodzi, najlepsze miejsce do oglądania filmu. Jak ja wejdę drugi po tobie, no to pewnie też będę chciał wybrać wysoko miejsce, najpewniej w tym samym rzędzie, ostatnim też, procentowo tak ludzie będą wybierać, ale nie chcę siedzieć koło ciebie, mimo że bardzo cię lubię, ale nie wiem, kim jesteś generalnie, tam jest miejsce zajęte, wolę sobie siedzieć trzy miejsca, bo cztery dalej, więc znajdę sobie ten sam rząd, tak? I jeżeli robimy to w tym samym czasie, to znowu jednemu z nas się uda, a drugiemu się nie uda, mimo że nie łamiemy żadnej reguły. No bo może być tak, że ja kupiłem powiedzmy dwa miejsca, później są dwa miejsca wolne, a ty chcesz kolejne dwa. Reguła się nie łamie, a agregatem jest cały rząd, więc optymistycznie jeden z nas wygra, a drugi nie zostanie zablokowany. I te miejsca będą się sprzedawać w podobny sposób. To nie będzie raczej tak, że losowo są sprzedawane miejsca. Dystrybucja sprzedaży nie wygląda losowo, tylko raczej się sprzedają górne rzędy, a później dolne. Nie? To będzie schodzić raczej od góry do dołu, tak mi się przynajmniej wydaje.
Wiesz co, tak myśląc właśnie, jak potencjalnie wyglądają takie sale kinowe, nie? Jakby pewnie można rozróżnić tutaj takie dwie główne grupy. To jest jedną grupą będą sale, gdzie po prostu mamy x rzędów po x siedzeń, miejsc i nie ma żadnych przejść i tak naprawdę mam kolekcję rzędów, każdy rząd jest takiej samej długości, a z drugiej strony mam też sale, które wyglądają troszeczkę inaczej, bo są tak rozbudowane, że potrzeba podzielić tą salę na jakieś tam, powiedziałbym, takie sekcje, obszary i wprowadzić tam niemalże do ostatniego rzędu jakieś schodki, żeby można było w różnych miejscach tych rzędów jakby wchodzić, nie? Czyli na dole sali mógłbym powiedzieć, że mógłbym to ograć takimi trzema agregatami rzędów, no bo ta sala jest, załóżmy, podzielona przy dwóch korytarzykach po środku na takie trzy sekcje, ale ten najbardziej prawdopodobnie popularny, najpopularniejszy rząd będzie znów jeden, no bo już tego ostatniego rzędu nie ma sensu dzielić tymi schodkami. Nie, bo mogę dojść do tych przedostatniego miejsca.
Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze mówiąc to, co teraz powiedziałeś, przyszło mi do głowy, że a co jak ten ostatni rząd jest bardzo, bardzo duży? Wyobraźmy sobie kino, które ma w ostatnim rzędzie, nie wiem, może to jest przesada, ale 300 miejsc od lewej do prawej. Jakieś ogromne kino gdzieś na zachodzie albo na wschodzie. I teraz musisz załadować do pamięci też 300 tych miejsc, żeby ten agregat stworzyć, tak? Nie powiedzieliśmy tego swoją drogą przy poprzednim przypadku, gdzie cały seans był agregatem, więc za każdym razem, nawet jak chcesz jedno miejsce, musiałeś załadować powiedzmy nawet 1000 miejsc do pamięci, serializować je do agregatu, prawda? Więc to problem też taki na łączach się tworzy, czas procesora tracimy. Tutaj też on może występować w skrajnym przypadku, jasne, jak rząd jest powiedzmy bardzo, bardzo, bardzo duży, ma dużo miejsc i trzeba je wszystkie załadować do pamięci, co nie? Więc tutaj warto by też ten problem jakoś rozwiązać. No to co, schodzimy niżej?
No to co jest niżej? No.
Albo najpierw może kolumna. Tak jak horyzontalnie pojechaliśmy, to teraz pionowo. No ale kolumna nie ma żadnych zasad, które by w kolumnie nie ma miejsc, które by się przecinały jakąś zasadą biznesową, prawda? Nie ma reguły, która mówi, że jeżeli chcesz 13A, to 14A też musisz wziąć albo zostawić puste. Więc chyba to nie jest dobry kierunek.
Reguły biznesowe to w sumie nie naruszy, nie? Bo to jakby nie ujawniła się żadna, która mówi o kolumnach. Moglibyśmy tylko naruszyć troszeczkę tą zasadę kciuka, którą tutaj też wspominałeś w ostatnim odcinku, gdzie w ramach jednej takiej transakcji od użytkownika, jednego żądania, będziemy chcieli zmodyfikować jeden agregat. I w momencie, kiedy konfiguracja sali została taka, że mamy dwa miejsca, które są sąsiednie, ale to sąsiedztwo występuje jakby pionowo, czyli jest miejsce, załóżmy 12A i 13A, gdzie potencjalnie jako klient chciałbym kupić taką kombinację, no bo będziemy siedzieć koło siebie, ale na kinie, na seansie filmowym też nie będziemy rozmawiać, nie? Więc jakby będzie tam ta bliskość, ale troszeczkę inaczej. Więc musiałbym w takiej sytuacji wyciągnąć dwa agregaty rzędów i je zmodyfikować. Jest to zasada, którą się, jasne, czasami łamie z różnych powodów, tak? Ale kurczę, no być może istnieje lepszy model, który można gdzieś tutaj zidentyfikować, żeby tej zasady celowo nie łamać.
Tak, tutaj nie widzę zysków w sumie z tej kolumny. Tak jeszcze rząd miał jakieś zyski, bo właśnie była ta reguła jedna chociaż. Tutaj nie ma, na ten moment przynajmniej, więc to na pewno jest gorszy pomysł. No to schodźmy niżej, już właściwie chyba najniżej, tak? Jakby seans, rząd, no to miejsce. Miejsce jest takim najmniejszym agregatem, który chyba byłby potencjalnym modelem w naszym seansie, w naszym kinie. I wtedy co? Jeżeli chcesz kupić miejsce 13A, to blokuje się ten agregat. I warto zauważyć, że ten sposób modelowania na pewno spowoduje, że nie zostanie złamany najważniejszy niezmiennik w kinie, chyba jaki istnieje. Czyli ja nie kupię tego samego miejsca, które ty już kupiłeś. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że spotykamy się w kinie i mówimy, wiesz co, ja mam 12A, czy mógłbyś stać? A ty mówisz, nie, też mam 12A i co się dzieje? Wychodzimy do obsługi, kłócimy się, 15 minut filmu minęło, no i nikt już nie jest zadowolony, raczej do tego kina ani ja, ani ty nie wrócisz i jeszcze pewnie ludzie się zdenerwują, że w ogóle wstawaliśmy podczas i dyskutowaliśmy. Ale tutaj ten agregat, tę zasadę najważniejszą, taki niezmiennik nam zapewni, tylko że znowu, zazwyczaj jest tak, że idziesz, nie wiem, w parach do kina, albo w trójkach, albo w czwórkach, okej, ludzie chodzą sami, ale jednak częstym przypadkiem są sytuacje, w których kupujesz więcej niż jedno miejsce. To znowu musiałbyś złamać zasadę dwóch agregatów przynajmniej, albo trzech, albo czterech, w jednej transakcji, żeby to zapewnić. I w szczególności, jeżeli chcesz zapewnić też, że ta reguła braku jednego pustego miejsca pomiędzy jakimiś zajętymi miejscami, to musiałby twój agregat wciągnąć sobie też informacje o dwóch miejscach sąsiednich w lewo i w prawo, tak? Bo musi wiedzieć, że dwa w prawo jest na przykład zajęte i wtedy to jedno w prawo nie może zostać puste i tak samo w lewo. Więc chyba tutaj ta sama zasada zostanie złamana. Co nie?
W sumie tak, natomiast oczywiście patrząc z perspektywy wydajności, no to nie będziemy wyciągać całej bazy, tylko wyciągamy, wiesz, pojedyncze miejsce, więc wydajnościowo jest super, ale jest ten problem, o którym ty mówisz, nie? I wiesz, i tak się zastanawiam właśnie nad taką sytuacją, bo jakby można było sobie z tym poradzić, z tym problemem? No, z jednej strony można by potencjalnie rozpiąć jakąś transakcję bazdanową nad modyfikacją kilku agregatów. Okej, jest jakaś opcja, być może istnieje lepsza, a z drugiej strony mógłbym też, gdybym tej transakcji nie mógł jednak rozpiąć, to mógłbym na tym rozpiąć taką transakcję biznesową, czyli po prostu objąć to sagą. I w momencie, kiedy któraś z rezerwacji z tych blokad pojedynczego siedzenia by się nie udała, musiałbym skompensować wszystkie wcześniejsze działania. Nie? I tak wiesz, jakby zawsze warto rozważyć właśnie, co by się działo w jakimś takim bardzo realnym przypadku, po prostu odegrać jakąś taką scenkę rodzajową na danym modelu. No to spróbujmy to zrobić tutaj, nie? Słuchaj, idziemy do tego samego kina na ten sam seans i ty chcesz wziąć 3 miejsca, ja chcę wziąć 3 miejsca, ty bierzesz od 1 do 3 w jakimś rzędzie, ja od 2 do 4, czyli mamy ten okres, ten zakres, gdzie się pokrywamy, to jest miejsce numer 2 i 3. Te skrajne miejsca jakby tutaj nie będziemy o nie walczyć. No i w sytuacji, kiedy każdy z nas zaczyna sobie tutaj ten proces zakupowy, system pod spodem realizuje to na poszczególnych takich, powiedziałbym, osobnych transakcjach bazdanowych, modyfikując poszczególne miejsca, a może w twoim przypadku zaczynając od 1, w moim od 5, a dlaczego by nie, no to pierwszy krok się jakby udało zrealizować, mamy po jednym miejscu, no i teraz w którymś momencie finalnie spotykamy się na tym ostatnim miejscu, które powoduje, że tutaj się jakby ujawnia wyścig, no i ten wyścig wygrywa tylko jeden z nas. Załóżmy, że ty go wygrałeś, tobie na twoją, wiesz, chęć, że tak powiem, uzyskania zakupu 3 miejsc, no, dostajesz 3, ja kończę tak naprawdę tutaj troszeczkę z inną sytuacją. Prawdopodobnie mam tylko to jedno miejsce, na tych pozostałych 2 przegrałem ten wyścig. No i teraz, czy ja powinienem pójść, jakby, wiesz, jakby co się powinno stać w aplikacji? Prawdopodobnie z punktu widzenia klienta wolałbym mieć sytuację zero-jedynkową, albo wszystko, albo nic.
Czyli atomowość jest po prostu na kolekcji twoich miejsc, można powiedzieć, które chcesz. To nie jest zamówienie w sklepie, w którym powiedzmy kupujesz 16 produktów. Jak dostaniesz 15, też jesteś zadowolony, no bo jeden sobie kiedyś dokupisz, tak? Tutaj 3 bilety, a jeden to jest zasadnicza różnica, bo dla ciebie całą transakcją biznesową jest to, że idziesz w trójkę, powiedzmy, z żoną i z córką do kina. Więc takiej sytuacji nie chcesz, ale powiedziałeś, że można rozwiązać to na 2 sposoby. Nie? Pierwszy to jest taki, że łamiemy zasadę kciuka, czyli modyfikujesz sobie 3 agregaty w transakcji jednej, a drugi modyfikujesz w osobnych, ale później kompensujesz sagą. Tylko że tutaj dodajemy bardzo dużo takiej złożoności technicznej, tylko po to, żeby rozwiązać problem, który może faktycznie nie istnieje. Bo tak sobie teraz myślę, jakby to rozwiązać w ten sposób, idąc tropem myślenia, który zacząłeś ty. Ty chcesz atomowo mieć kolekcję miejsc. Czyli twoim jakby agregatem jest kolekcja losowych miejsc. I teraz jakbyś to rozpisał sobie na pewnie jakimś design level event stormingu, to co? Tam by były komendy dodaj miejsce, usuń miejsce, ewentualnie wyślij, zatwierdź, tylko zatwierdź co? Do czego by te trzy komendy leciały? Pewnie to coś by się nazywało jakimś konceptem, tak sobie teraz myślę, rezerwacji. Czyli masz rezerwację, która w środku ma dowolną kolekcję miejsc. Co sądzisz o tym? Żeby w tę stronę pójść z myśleniem naszym.
Wiesz, zwłaszcza, że to słowo rezerwacja gdzieś tu się przewinęło w tych naszych rozmowach, więc wydaje się, że patrząc z tej perspektywy, że mam rezerwację, którą atomowo dostaję albo nie dostaję, no to zaczyna wyglądać to zupełnie inaczej. Ale wiesz, jak to wspomniałeś, że z żoną i córką nagle chciałeś pójść do kina, ale dostałeś tylko jedno miejsce, powiem ci, oczywiście z przymrużeniem oka, ale jestem gotów się tutaj, wiesz, jakby puścić tak w wodze fantazji, że to jest usługa, za którą się powinno dopłacić.
Kiedy musisz... Ktoś musi zostać na zewnątrz.
No ktoś musi zostać na zewnątrz, no niestety, droga żono, czy tam drogi mężu, no tak się ułożyła.
Może następnym razem.
Ale jak ktoś prowadzi, że tak powiem, kino, to tak, to jest pomysł na nową usługę biznesową. Gdzieś tam cichaczem do koszyka wkładano. No dobra, czyli co, jakby to jest czwarty pomysł. Wychodziliśmy od seansu, poprzez rząd, łamane przez kolumnę, poprzez miejsce i teraz dochodzimy do tego, że okej, konceptem takiego agregatu może być rezerwacja, która będzie w środku trzymała kolekcję miejsc, które będą atomowo rezerwowane i atomowo zwalniane. I wiesz co, tak się zastanawiam tutaj nad takim życiowym przykładem, nie? Bo ta reguła, która spowodowała się ten problem w tym Beijing Love Story filmie, która mówi, że nie mogę zostawić jakiegoś tam miejsca pomiędzy, zastanawiam się, czy to jest reguła tak silna, jak ta, że nie mogę zająć tego miejsca, bo na przykład ty je kupiłeś i ono jest dla mnie niedostępne. Czy to nie jest tak, że któraś z tych reguł jest zależna od czasu? No bo zobaczmy coś takiego. Jeżeli faktycznie wchodzi nowy film do oferty, jakiś nowy seans i zaczynamy sprzedawać te miejsca, to w sumie tak, jakby ta reguła ma sens. A z drugiej strony, wiesz, nagle seans się rozpoczyna i ty, wiesz, na szybcika wchodzisz do kina, mając gdzieś tam z tyłu głowy, dobra, ja mam 10 minut reklam, czy tam 15, i próbujesz nagle złożyć taki zakup, taką rezerwację, że tą regułę byś złamał, tak? Czyli wiesz, zostało w jakimś rzędzie 3 miejsca, ty chcesz 2, ale zostawisz to jedno z brzegu, nie? Bo tam w środku siedzą twoi znajomi i ty chcesz koło nich usiąść. Mhm. I co wtedy?
No właśnie, tutaj dochodzimy chyba do takiej konkluzji, że są te niezmienniki, które no dopóki kina istnieją, raczej ciężko sobie wyobrazić, żeby się zmieniły na takie, które są elastyczne, czyli to, że jedno miejsce, jedna osoba, zawsze, bo to nie jest PKP, tak można powiedzieć sobie, a są też zasady biznesowe, które prawie zawsze będą działać. I na to też uczula często chyba Alberto Brandolini, wydaje mi się, że jak biznes mówi słowo zawsze, to trzeba mocno wytężyć uszy i dopytać, czy na pewno zawsze. No oczywiście, że zawsze nie możesz zostawić jednego miejsca pomiędzy rezerwacjami, no chyba, że kupujesz 10 minut po seansie, tak jak powiedziałeś, albo pod koniec już sprzedaży. Przecież to jest oczywiste, nie mówimy tego, bo to jest jakby jasne. Czyli są reguły jednak, które są troszkę bardziej elastyczne i są zmienne, i są reguły niezmienne. I pewnie pojawią się też inne reguły co do jakiejś konkretnej sprzedaży na jakiś konkretny jeden film, gdzie jest inna konfiguracja tych sprzedaży, więc potrzebujemy z jednej strony jakiejś stabilności zasad biznesowych, a w szczególności tej jednej, takiej niezmiennej, i jeszcze jakieś konfigurowalności tych zasad, bo one mogą być zmienne w czasie i pewnie zmienne też, tak mi się wydaje też, że zmienne przy konkretnym filmie. Tak może być, nie? Wyobrażam sobie, że właśnie taka zasada, że nie możesz zostawić jednego miejsca, będzie bardziej adekwatna do jakichś komedii romantycznych, bo tam raczej sam nie przychodzisz na taki film, tylko pewnie zostałeś zmuszony przez kogoś. Często tak jest. Tak teraz sobie trochę płynę, ale widać, że jest jakieś ograniczenie od zasad, które zawsze będą spójne i to są te tak zwane niezmienniki, nawiązując do naszego poprzedniego pytania, no i te, które zazwyczaj. I to będą pewnie już takie jakieś, już mówiąc implementacyjnie, polityki. Zgodzisz się?
No, czyli wtedy za tworzenie tych polityk nie odpowiadałaby rezerwacja, bo obciążanie rezerwacji odpowiedzialnością za tworzenie i wiedzy, jaką politykę tutaj dobrać w tym konkretnym jakby przypadku, no to wychodzi ewidentnie poza jej zakres jakby odpowiedzialności, czyli to by trzeba przesunąć prawdopodobnie, tak mówiąc, wiesz, paradygmatem obiektowym, do jakiejś fabryki, tak? I w momencie, kiedy zestaw reguł jest znany, a on jest tak naprawdę znany prawdopodobnie w jakimś konkretnym punkcie czasoprzestrzeni i inaczej te polityki będą wyglądały na 2 dni przed rozpoczęciem seansu, a inaczej 15 minut po rozpoczęciu seansu, nie? Bo wtedy mogę tą kolekcję przyciąć o tą regułę, która mówi mi, że nie mogę tego miejsca zostawiać, przenosząc to wszystko do dedykowanego obiektu, no nagle ten design wydaje mi się tutaj, wiesz, nabiera takiego sensu.
Czyli mamy separację zagadnień. Rezerwacja tylko sprawdza, czy miejsca są dostępne, czy się nie kolidują z jakąś inną rezerwacją, właściwie czy konkretne miejsce w rezerwacji nie jest już zajęte przez inną rezerwację i to tylko robi i nie musi zajmować się całym tym szeregiem reguł biznesowych, które się zmieniają i byłyby troszkę sztucznie wrzucone do rezerwacji, co nie? Czyli masz jakby model niezmienników i model tych konfigurowalnych polityk wstrzykiwany do tej rezerwacji. Tak to teraz widzę. Masz osobne dwa modele, które, znaczy osobne dwa byty, które można osobno testować i powiedziałeś, że paradygmacie obiektowym. Tak trochę nawiązując do naszego poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy sobie, że tak czysto dydaktycznie możemy myśleć o agregacie, w szczególności w jakimś systemie legacy, jako insertach, update'ach do bazy danych, które są bronione jakimiś constraintami. Mówiliśmy coś takiego, nie? Mhm. I teraz wyobraźmy sobie ten model takich wstrzykiwalnych polityk i tej stałej logiki, zamodelowany nie w paradygmacie, powiedzmy, obiektowym czy funkcyjnym, tylko właśnie w bazie danych. No, ktoś powie pewnie, że da się to zrobić. Jasne, da się to zrobić, tylko jakim kosztem, jaka jest testowalność tego rozwiązania, czyli są jednak przewagi tych paradygmatów, przynajmniej moim subiektywnym zdaniem, jakichś konkretnych, w większości przypadkach właściwie tak będzie chyba, nie?
To Kuba, to mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo ten proces, który tutaj tak wspólnie przeszliśmy, no, my tutaj sobie patrzyliśmy na to z perspektywy mocno technicznej. Nie? Jakbyś taki proces przeprowadził w prawdziwym systemie, gdzie miałbyś na sali klienta i kogoś, kto, wiesz, rozumie ten biznes, jakiegoś tam eksperta domenowego. A tutaj to rozumowanie byłoby zbliżone do tego, do tej naszej rozmowy? Czy używałbyś być może jakichś, wiesz, innych technik, a tutaj wspomniałeś o event stormingu, do tego, żeby odkryć te reguły, o których my tutaj, wiesz, jakby znaliśmy na początku.
Znaczy na pewno nie używałbym języka, że tworzymy teraz agregat, który jest salą, seansem, czy może rzędem, tylko raczej bym szukał u tego eksperta domenowego, czy klienta kina, czy ktokolwiek, kto tam ze mną jest, zasad biznesowych, które mają szansę wystąpić lub na pewno są w tym systemie. Jasne, można je odkrywać za pomocą design level event stormingu, czy w ogóle event stormingu i to będzie pewnie najłatwiejsza technika. Można spróbować na początek, jeżeli na przykład nie masz dostępu do szczególnie w obecnych czasach, do takich, do ekspertów domenowych, których z którymi możesz porozmawiać na żywo w 4 oczy, no spróbować po prostu gdzieś, jakoś, nawet zdalnie porozmawiać i wyłapać te reguły biznesowe i uważać na specyficzne słownictwo, czyli wydaje mi się, że u takiego eksperta domenowego zaraz by wypłynęło takie słowo jak rezerwacja, rezerwowanie miejsc, no bo to w sumie jest rezerwacja, taki koncept sam jako klient kina znasz, bo wchodząc przez jakąś stronę internetową tworzysz rezerwację, dostajesz maila, więc pewnie dużo szybciej byśmy trafili na ten koncept i byśmy nie rozkminiali sobie, czy to jest rząd, czy to jest, co tam mówiliśmy jeszcze, miejsce jedno, czy to jest sala, skupić się na tym języku i uważać na te słowa zawsze. No zawsze z dokładnością do tego, że jak 5 minut po seansie, to ta zasada już nie działa, a w ogóle na innych filmach innego typu to w ogóle nigdy nie działa, ale to są bardzo specyficzne przypadki. Czyli jakoś w ten sposób bym do tego podszedł. A jak ty do tego podchodzisz? Tak, już zadałeś to pytanie, to ja chcę zapytać, a ty?
Wiesz, to w sumie dosyć zbliżony sposób, tak? Jakby rozmowa z ekspertem domenowym pozwala ominąć bardzo dużo pułapek i rozważania modeli, które nie są do końca, że tak powiem, sensowne. Być może w jakichś tam, wiesz, uwarunkowaniach byłaby jakaś tam, byłby jakiś tam może pozytyw, żeby je rozważyć, ale tutaj bardzo dużo wskazówek będzie pochodziło od eksperta, od osoby, która, wiesz, zna ten biznes od podszewki, tak? I wiesz co, ale z drugiej strony to trzeba znowu bardzo mocno pamiętać też o tym języku i być może o rzeczach, które gdzieś ta druga strona może przemycić, bo są tak oczywiste. Więc ja pamiętam jedną z sesji, którą dawno temu, to chyba, nie wiem, 2 albo 3 lata temu, którą zorganizowaliśmy dla community we Wrocławiu, gdzie modelowaliśmy bibliotekę i stąd się w ogóle wzięło to moje zainteresowanie tym konkretnym case'em. I mieliśmy tam, zaprosiliśmy osobę, która w tej bibliotece pracuje chyba od 9 lat. To była osoba z Mediateki we Wrocławiu i ten język, o którym tutaj wspomniałeś, on bardzo szybko jakby się ujawnił, nie? Natomiast przez większość sesji była, wiesz, pojawiało się słowo książka gdzieś tam w rozmowie. I dla osób, które modelowały, okazało się w pewnym czasie, że rozumienie tego słowa jest inne niż dla tego eksperta domenowego, nie? Bo wiesz, jakby patrząc, tak bardzo upraszczając teraz ten problem, po co ja przychodzę do biblioteki? No po książkę. Z czym wychodzę? Z książką. Używam, wiesz, jednego słowa, ale to słowo może być czasami bardzo zwodnicze. I w sumie ja wychodzę z książką, tak, oczywiście wychodzę z egzemplarzem i on jest jednoznacznie identyfikowalny, ale przychodzę po książkę, tylko że nie przychodzę po identyfikowalny egzemplarz. Ja przychodzę po tytuł łamane wydanie i to jest to, co ja chcę, bo tytuł może mieć wiele wydań i ja mogę mieć na przykład ochotę przeczytać trzecie. I jasne, że nazwiemy to książką, tak? I to, co dostanę, ten egzemplarz, który jest już jednoznacznie identyfikowalny, i wszystkie wypożyczenia i stan danej książki jest rozpatrywany w kontekście egzemplarza, to słowo pojawia się, wiesz, po dwóch stronach granicy i czasem może być problem, żeby zauważyć różnicę. Więc jakby dużo tutaj zależy, wiesz, od tego, jak poprowadzisz tą rozmowę z tym ekspertem, żeby się dowiedzieć, co tam w trawie piszczy.
Tak, tutaj od razu mi się nasunął model, archetyp produktu, prawda? Z tą książką. To jest przecież to samo. Jest produkt jako definicja i produkt jako instancja. Tak samo będzie z książką. Chcesz, nie wiem, DDD Evansa, dostaniesz jakąś konkretną instancję czy egzemplarz tej książki. Jeszcze można dalej to skomplikować, no bo będą pewnie ludzie, którzy, tak strzelam, w tej bibliotece, którzy chcą konkretny egzemplarz, na przykład jakiś rękopis, bo on jest unikalny, bo robią jakieś badania, powiedzmy, do pracy doktoranckiej. I wtedy już ja chcę konkretną książkę, w sensie egzemplarz, ten, który jest unikalny. I chyba w archetypie produktu tam też jest taki przypadek, prawda? Że masz rzeczy, które są powtarzalne, produkty powtarzalne i produkty unikalne, ale wszystko jest spięte gdzieś tam jakąś definicją. Więc taki tip dla ludzi, którzy modelują, znajomość tych archetypów naprawdę pomaga, bo od razu gdzieś tam można je zauważyć.
Właśnie powiem ci, jestem strasznie ciekawy, z czego tak wynika, że to podejście i myślenie archetypami nie jest tak rozpowszechnione jak myślenie pewnymi innymi kategoriami, zwłaszcza, że ta wiedza to jest coś, co wiesz, się zbierało w głowach przez naście, jeżeli nie 10 lat. Dla mnie to było jakieś tam dosyć ciekawe spostrzeżenie, odkrycie. O kurczę, istnieją w ogóle takie rzeczy jak archetypy, które rozwiązują tak wiele problemów, tylko muszę jeszcze, wiesz, jakby mieć umiejętność zaadoptowania tego konkretnego archetypu do mojej sytuacji, nie? Bo zawsze jest jednak coś, co powoduje, że ten mój projekt jest szczególny i unikalny i to jest, wiesz, coś, co troszeczkę go odróżnia minimalnie od tych wszystkich pozostałych. Ale to, wiesz, to myślę, Kuba, to jest w ogóle temat na osobną rozmowę, archetypy. To, co tutaj wspomniałeś, to zostawmy to jako taki teaser do jakichś dalszych rozkmin. Czyli co, tak wracając do naszego kina, rozpatrzyliśmy cztery koncepty, stosowaliśmy tak naprawdę te heurystyki, które mówiły o współwierznym dostępie, o szukaniu granicy, czy mi się uda zachować wszystkie niezmienniki wewnątrz granicy i próbowaliśmy też założyć sobie tutaj tą zasadę kciuka, co by się stało, gdybym nagle musiał modyfikować więcej niż ten agregat. No i to nas doprowadziło do tego myślenia, okej, mamy teraz tą rezerwację. I wiesz, zastanawiam się teraz, bo ten problem tutaj jakby wydaje się dosyć jakby uniwersalny. Nie? To znaczy, mamy tą salę, mamy te miejsca, to wiesz, to zróbmy taki eksperyment, nie? Jakby zwężmy tą salę, zmniejszmy ilość, wiesz, jakby kolumn, nie? Zwiększmy ilość rzędów, dodajmy skrzydła, silniki, pilota na przodzie i mamy samolot i być może mamy właśnie system do sprzedaży biletów na połączenia lotnicze. Problem wydaje się bardzo podobny.
Pytasz, czy można zrobić taki transfer modelu wiedzy z kina do samolotu i użyć pod spodem tego samego, tylko nazwać to nie miejscem w kinie, tylko właściwie w sali, tylko no miejscem w kokpicie, tak? I jakoś w ten sposób to zrobić.
Tak, wiesz, zastanawiam się, bo jakby podobieństwo na takim poziomie myślenia takiego rzeczownikowego, który widać, nie? Jakby, wiesz, jakby powoduje, że okej, chcę się nad tym zastanowić.
Jest bardzo dużo podobnych rzeczy, na pewno. Te reguły, które będą się zmieniać w czasie na 100%, taka elastyczność się przyda. Będą też reguły mocno niezmienialne, nazwijmy to tak. Tak samo jak u nas w kinie. Tylko, że tutaj widzę jeden szczególny przypadek, właściwie nie szczególny, podstawową różnicę, że rezerwując bilet w kinie, albo miejsce w kinie, właściwie kolekcję miejsc, ty rezerwujesz konkretne miejsca. Wybrałeś sobie, prawda? A, B, C, na przykład, albo 1, 2, 3 z rzędu A. I to cię interesuje. Model kupowania biletów samolotowych zazwyczaj wygląda inaczej. Zazwyczaj po prostu kupujesz na lot i przy odprawie dobierasz sobie miejsce, a wcześniej tam jeszcze jakieś polityki w środku dostosowują ci, jakie miejsca możesz wybrać, bo tam latają ludzie, którzy mają karty złote, więc oni mają pierwszeństwo na przykład do miejsc przy oknie albo przy korytarzu, więc jak jest taki cały zapełniony samolot, to raczej w środku siedzą ludzie, którzy rzadko latają. Ponadto, no właśnie, jeszcze jedna rzecz. Tamten taki niezmiennik, który odnaleźliśmy w kinie, czyli nie mogę kupić dwóch, nie mogę kupić jednego miejsca i tego samego co ty na przykład, to już nie działa, no bo przecież linie lotnicze sprzedają zawsze 110% biletów, albo przynajmniej chcą sprzedać 110% biletów, bo to jest ich model biznesowy wpisany w ryzyko, probabilistyczny model, który mówi, że i tak więcej zarobimy, bo większość osób pewnie nie przyjdzie, znaczy większość, ta nadwyżka nie przyjdzie, więc nam się opłaca sprzedawać więcej miejsc, a jak przyjdą wszyscy, to damy im hotel, części z nich. Więc ten model, mimo że wygląda bardzo podobnie, to jednak jest zupełny inny przypadek użycia i właśnie takie rzeczy widać w tym, co ty powiedziałeś. Czyli jakie są najczęstsze przypadki użycia i poddajmy pod próbę nasz model do tych przypadków użycia. Już na wstępie by się nasz model wywalił, bo w kinie mówisz, chcesz pierwszy rząd ABC, a w samolocie mówisz, że chcesz 3 bilety na ten lot. To nie? Mm-hmm. Nie masz gwarancji, że dostaniesz obok siebie miejsca. Jasne, może tak być i często tak jest, ale to nie jest zasada biznesowa, która zostanie spełniona. Może być tak, że dostaniesz 2 z przodu, 1 z tyłu, a w kinie jednak, tak jak powiedzieliśmy, atomowo chcesz te 3 miejsca albo nie chcesz nic w tym wypadku. Chcesz inną kolekcję w ogóle wtedy, więc mimo, że podobny tutaj problem, to jednak zgoła innym modelem byśmy to chyba rozwiązywali. Znaczy, tak pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy.
Bo powiem ci, z czego wynikało, wiesz, jakby to moje poszukiwanie podobieństwa, bo tak patrząc nawet na takiego naszego, wiesz, narodowego przewoźnika na lot, to bardzo często, zresztą nawet nie tylko u nich, a bardzo często w momencie, kiedy samolot jest podzielony tam na jakieś części, tak, czyli mamy klasę ekonomiczną i mamy klasę biznes, to osoby w klasie ekonomicznej siedzą koło siebie, nie? Tam zresztą mamy 2 miejsca po lewej i 2 miejsca po prawej, to tam mogę usiąść. W przypadku lotu, jeżeli biorę miejsce w klasie biznes, to drugie miejsce musi zostać wolne. Nie? Nawet jak ktoś tam przechodzi sobie w samolocie, to nawet jest na siedzeniu, chyba nawet wyszyte, bo tam nie ma kartki, jest napis ładny, to miejsce jest zarezerwowane dla ciebie, dla twojej wygody. Nie? Czyli nawet jeżeli tam jest 12 miejsc, to tylko 6 osób może te miejsca zarezerwować. I ewidentnie widać tutaj, że ta reguła działa tak naprawdę na miejscach sąsiednich, a nie na, wiesz, miejsca, które gdzieś tam sąsiadują ze sobą z przodu i z tyłu. Tutaj w prawo i w lewo jest zawsze tylko. Mhm. I stąd, wiesz, była ta moja chęć zastanowienia się, czy, kurczę, może tu jest jakieś podobieństwo, nie? Jakby, ale nie. Te rzeczy są zupełnie inne, jakkolwiek, wiesz, na takim, powiedziałbym, bardzo fizycznym spojrzeniu, na jednym rzucie oka, to jest bardzo podobne. I wiesz, co tak powiedziałeś o tym overbookingu i od razu mi się skojarzyła też prezentacja, która była na Inforamie, bodajże w Utrechcie, na konferencji, na której jakiś czas temu miałem okazję być, gdzie właśnie pracownicy bodajże Lufthansa opisywali, jak używają modeli machine learningowych do tego, żeby właśnie wyliczyć, jaki tam jest overbooking i jak on się zmienia w czasie. I to w kontekście akurat, to wszystko było pokazywane nie w kontekście sprzedaży biletów i dopasowywania ich cen, tylko to było w kontekście zaprowiantowania samolotu. Wiesz, w momencie, kiedy jakby wsiada do samolotu tam, nie wiem, 60, 80, 100, 100% jakby pasażerów, to zupełnie inaczej, wiesz, trzeba pewne procesy logistyczne przeprowadzić, żeby ci ludzie mieli co jeździć tam, jak będą w powietrzu, nie? I z drugiej strony, jeżeli na przykład samolot będzie zabukowany w 60% miejsc, no to mniej niż 60% wyżywienia nie może się znaleźć, no bo ktoś nie dostanie, nie? Więc jakby, powiem ci, słuchałem tej prezentacji, że tak powiem, z dużym zainteresowaniem, bo tam pokazano taki stos technologiczny i takie algorytmy, no bo na końcu, wiesz, to nie może zawieść, nie? A z drugiej strony, jak przedobrzysz, to powodujesz, że firma traci finansowo.
No bo tak, bo to jedzenie pewnie trzeba wyrzucić później.
To się nie, to ci, wiesz, jakby, okej, okay, na kolejny lot musisz to, potencjalnie mógłbyś to wykorzystać, no ale z drugiej strony wchodzisz nagle, wiesz, włączenie 2 lotów ze sobą, patrzenia, który samolot jest, wydaje się, że to jest dosyć skomplikowane.
Tak sobie myślę jeszcze, wracając do naszego kina, A jakby był taki przypadek, kolejny szukając kolejnych przypadków z biznesu takiego prawdziwego i czy nasz model zadziała. Jeżeli masz sytuację, że jakieś miejsce jest niedostępne, ale nie dlatego, że ja je kupiłem albo ty, tylko nie wiem, ktoś wydał kole. Albo czasem są na premierach takie sytuacje, że cały rząd jest wyłączony, zarezerwowany dla prasy. To czy nasz model potrafiłby to w jakiś sposób obronić, czy nie?
No tak, więc to co zacząłeś robić, nie? To takie testowanie, challenge'owanie modelu, patrząc na realne przypadki, nie? To mi się, wiesz, jakby dosyć podobną rzecz robi też Alberto Brandolini z tak zwanym Shake the Model. Masz model, to spróbuj nim potrząsnąć, żeby zobaczyć, co się stanie. Jeżeli znasz jakieś case z życia, z przeszłości tego projektu, a to, co powiedziałeś, to są dosyć typowe zachowania, nie? To, co tutaj te pokazy premierowe i pierwszy rząd, czy tam któryś dla prasy, okej, dobra, to bardzo często, wiesz, nawet jak kupujesz bilet przez internet, to widać, ten rząd jest wyłączony, nie? Dobra, ale tak myśląc, wiesz, jakby o implementacji, nie? Tak, czyli co tutaj można by zrobić, jak potrząsnąłeś tym modelem, a żeby zobaczyć jego granice, chyba bym nie chciał tych informacji osadzać bezpośrednio w rezerwacji, nie? Bo jakby, co rezerwacja ma do tego, że to jest pokaz premierowy? I wiesz, przeniesienie tego do polityki, okej, okay, takie separation of concern, prezerwacja nie będzie świadoma tych że tak powiem, tych nowych zachowań, które też mogą być zmienne w czasie, nie? Dla niej, dlaczego to miejsce jest niedostępne, też nie ma znaczenia, po prostu sorry, tego nie możesz wziąć i tyle, nie wchodź, nie pytaj się dlaczego, po prostu nie możesz, więc to, czy to jest rezerwacja dla prasy, w sensie ta blokada tego miejsca jest dla prasy, czy ona jest w wyniku jakiejś tam awarii i tak dalej, nie jest tutaj, wiesz, widoczna, no to wszystko się spina. Wytrzymuje.
Czyli model rezerwacji zadaje pytanie, ej, miejsce, jesteś dostępne, czy mogę cię zarezerwować? A on odpowiada tak lub nie, bo ktoś już mnie kupił. Właściwie to nawet nie mówi bo. Tak albo nie, tak?
Tak albo nie.
A dlaczego? Dlaczego nie ma znaczenia? No okej, okay. No to się broni faktycznie. Czyli możemy takie różne przypadki w tym modelu zamodelować. No super, działa chyba. To teraz pytanie, czy zrobisz kod?
No właśnie, tak wywołałeś mnie do tablicy znowu. Słuchajcie, dla zainteresowanych osób. GitHub.com, łamane przez Mariusz Gil, łamane aggregate by example. To jest repozytorium, w którym pokazujemy sobie różne możliwe implementacje. Z opisem, co będzie się działo w momencie, kiedy ta granica będzie postawiona zbyt wąsko, zbyt szeroko. Jeżeli tylko uda się, wiesz, Kuba, że tak powiem, wszystko w czasie, że tak powiem, dopasować, to ten przykład też wyląduje jeszcze przed publikacją odcinka. Jeżeli nie, to zachęcam, wróćcie tam za jakiś czas, a jak nie, to też możecie, że tak powiem, sami coś tam do siebie dołożyć. I postaram się tutaj pokazać, jak by to mogło wyglądać faktycznie w kodzie, bo to, co tutaj rozmawialiśmy, tutaj poruszaliśmy, Kuba, bardzo dużo strasznie ciekawych, że tak powiem, tutaj rozkmin i problemów, ale trzeba by faktycznie jeszcze dołożyć tą kropkę na D i zobaczyć, jakby to wyglądało faktycznie w kodzie, nie? Tu jasne, że jest jeszcze ograniczenie technologiczne, no bo piszemy też w różnych językach, chociaż jeżeli poruszamy się jeszcze w tym samym paradygmacie, czy to programowania funkcyjnego, czy obiektowego, okej, dobra, ten kodzik da się przeczytać niezależnie od technologii, nie? Znasz język X, umiesz przeczytać język Y, no być może nie będziesz umiał go zastosować tak, wiesz, w praktyce, no bo to się różni, wiadomo, jakaś tam niuanse, składnie, jakieś cukry syntaktyczne, ekosystem, ale myślę, że przeczytać taki kodzik to spokojnie będzie można.
No to ja czekam z niecierpliwością.
Dobra, przy okazji tutaj poruszyliśmy jeszcze kilka ciekawych obszarów, tak, pojawiły się między innymi właśnie... A Boże, słowo mi uciekło. Archetypy. Pojawiły się archetypy systemów biznesowych. Coś, co... Kupiłem ostatnio, powiem ci, książkę na angielskim Amazonie właśnie o archetypach. Dosłownie chyba dzisiaj powinna być już u mnie w domu. Jestem strasznie ciekawy, czy jak przyjdę do domu po tym naszym nagraniu, to czy będzie to na mnie czekało. Chyba książka Fowlera to jest, wiesz, z dawnych lat właśnie o archetypach. Ale myślę, że do tego tematu archetypów to jeszcze wrócimy jakby w całkowicie osobnym jakby odcinku, bo to jest coś, co... nie jest tak rozpowszechnione jak koncepcje agregatów czy tam innych rzeczy, a jest warte uwagi, zdecydowanie.
Mm-hmm. Ta książka, o której ty mówisz, bo ja ją znam od ciebie, ale ostatnio odświeżałem sobie niektóre rozdziały Evansa i powiem ci, że referencji u Evansa do tej książki to jest po prostu no, multum. Ja czytałem chyba ze trzy rozdziały sobie Evansa, żeby sobie coś raz jeszcze ułożyć w głowie. Tam chyba z 6 referencji do tej książki widziałem. Naprawdę.
Więc wydaje mi się w ogóle, że książka Evansa, nie? Tackling Complexity in the Head of Software, to jest książka, jedna z niewielu książek, gdy jak ją przeczytasz kolejny raz, bo to nie jest książka, którą się czyta raz, nie, to znaczy, umówmy się, to nie jest ta książka, którą się czyta od dechy do dechy, wiesz, za jednym podejściem, tylko w ramach potrzeb,
tak.
Nie? To za każdym razem zobaczysz coś nowego, co ci wcześniej umykało, no bo też jakby widzisz nowe rzeczy i wiesz, od ostatniego czytania tego czy innego rozdziału, coś tam jeszcze miałeś okazję jakby się nauczyć i dostrzegasz dodatkowy poziom głębi, nie? Ten, w międzyczasie chyba wspomniałeś o tym rozdziale 16, też właśnie Evansa, czyli struktury wielkoskalowe. To jest coś, co tak, jak to zobaczysz, to jest trudno to odzobaczyć, ale to też nie jest coś, co, wiesz, jakiś czas temu przykuło gdzieś tam mój wzrok, moje myśli, nie? A teraz, kurczę, widzę to wszędzie i chcę w to, wiesz, jakby tam pogłębiać moje jakieś tam zainteresowanie i moją wiedzę w tym konkretnym obszarze. Żeby to zrobić, znowu trzeba wrócić, wiesz, z Evansem do fotela i doczytać jeszcze raz to, bo może coś tam nowego się uda gdzieś wyciągnąć z pomiędzy wierszy.
Dokładnie. Ja to wspomniałem, co prawda, przed naszą rozmową, tą nagrywaną, tylko jeszcze taką prywatną. Dla osób, które mogą być zainteresowane tymi książkami, o których mówimy teraz, no to DDD już powiedziałeś, a ta książka Fowlera, popraw mnie, jeżeli się mylę, Analysis Patterns?
Dokładnie, tak.
Object Models, jakoś tak, nie? Jest jeszcze druga książka o archetypach i nazywa się Enterprise Patterns and MDA, jakoś tak. Enterprise Patterns, jak się wpisze w Google, to się znajdzie. Straszna nazwa, ale no wiedza jest potężna.
Tak, i to jakby myślę, że strasznie dużo jeszcze można jakby wywnioskować i doczytać w tym podejściu właśnie, co się kryje pod MDA, Model Driven Architecture, czyli taki koncept gdzieś tam sprzed lat, ale z drugiej strony, wiesz, tak patrząc też z perspektywy jakby już jakiegoś czasu zajmowania się tymi archetypami, to są archetypy, przynajmniej w większości opisane w tych książkach, które są nakierunkowane nie na zachowania, tylko na struktury. Nie? Czyli jakby ktoś znowu tutaj myślał konceptami Weinberga, gdzie mamy te trzy perspektywy, tak? Being, behaving, becoming, nie? To te archetypy, one są w większości o perspektywie being. Jak tak się popatrzy, nie? Zresztą nawet w tej książce, którą właśnie tutaj wspomniałeś, nie? Te Enterprise Patterns, ona tam w podtytule ma jeszcze słówko UML. Nie? Gdzie jak tak, patrzysz, tak, ale tak. To są takie UML-e nie dotyczące zachowań głównie, tylko dotyczące struktury. Jak te rzeczy są powiązane ze środka, nie? A patrząc na to, jak my też dzisiaj, wiesz, jakby rozumiemy niektóre rzeczy, to też dużo archetypów, których nie ma w tamtych książkach, jeszcze da się dostrzec w tej perspektywie behaving, bo pewne rzeczy się ujawniają w locie, jak coś zaczyna działać.
Tak, to pewnie temat na kolejny odcinek.
No, zdecydowanie. Dobra, Kuba, z mojej strony jeszcze raz ci bardzo dziękuję za tutaj wspólną rozmowę. No i co, my się słyszymy, że tak powiem, za jakiś czas. Mam nadzieję, że właśnie przy okazji albo rozmowy o strukturach wielkoskalowych, albo o archetypach systemów biznesowych, a was odsyłamy tutaj do GitHuba, do Aggregates by Example, odsyłamy również do DDD by Examples Library, gdzie Kuba między innymi pokazuje implementację Java'ową pewnych agregatów. To jest też must have do zobaczenia. No i co, z mojej strony dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dzięki, Mariusz, cześć wszystkim.
Już po nagraniu tego odcinka wspólnie z Kubą stwierdziliśmy, że mieliśmy naprawdę niezłą zabawę podczas przygotowań. No, być może miało to związek z tym, że ten odcinek ewoluował z 12 do prawie 50 minut. Na pewno też będziemy kontynuować tego rodzaju rozmowy, zwłaszcza, że na to-do liście jest już kilka wpisanych tematów, ale jeśli chcielibyście, abyśmy wspólnie przeanalizowali jakiś wasz konkretny przypadek, śmiało napiszcie do mnie czy do Kuby, będziemy wspólnie to analizować.